Już połączenie z zapowiadanym gościem, profesor Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
13 grudnia doszło do szczytu Bałkany Unia Europejska, rok po szczycie w Tiranie. Jakie konkluzje, jakie ważne rozmowy?
No, niewątpliwie konkluzje są te same co zawsze. To jest oczywiście kwestia podtrzymania tego wyobrażenia o perspektywie europejskiej Bałkanów Zachodnich. Tak? To jest sześć państw, które od lat stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. Te państwa wszystkie kandydują, ubiegają się o członkostwo. No i rzeczywiście pytaniem takim, które od lat się pojawia, jest to, czy te państwa bałkańskie są gotowe do wejścia do Unii Europejskiej. I odpowiedzi tutaj są raczej negatywne. Natomiast to, co widzimy dzisiaj na świecie, oczywiście wojna w Ukrainie, to powoduje, że Bałkany są niestety drugim takim regionem w Europie, gdzie jest po prostu możliwość wybuchu czy jakiejś eskalacji konfliktów, które dalej tam są. To są zamrożone konflikty. No i można byłoby powiedzieć, że Unia, ponieważ w czasie przypomina sobie o Bałkanach i przypomina sobie o tym, że ten region niestabilny dalej potrzebuje przyspieszenia procesu akcesyjnego. Więc te konkluzje, jak powiedziałem, są takie, jak są zawsze, czyli po prostu stwierdzenie, że należy integrować Bałkany z państwami Unii Europejskiej, wskazanie, że integracja gospodarcza powinna przyspieszyć. Czy mamy tutaj wizję wzmocnionej integracji w obszarze gospodarczej, energetycznej, walki z dezinformacją w przestrzeni medialnej, ale takiej klarownej perspektywy, kiedy te państwa bałkańskie miałyby przystąpić, to oczywiście nie ma, bo to są dwa wielkie procesy. Jesteśmy w procesie reformy Unii Europejskiej i też nie wiem, jak ona się zakończy, to jest przyszły rok. I drugi proces to jest w zasadzie reforma procesu rozszerzenia Unii Europejskiej i też nie wiemy, jak ona miałaby wyglądać. Ten szczyt Unia Europejska-Bałkany, o którym mówimy, jest etapem w tym procesie, a jego cel jest prosty. Jak stabilizować Bałkany, jak wzmocnić ich współpracę gospodarczą z państwami Unii Europejskiej. No i oczywiście oczekiwać i żądać od tych państw głębokich i prawdziwych reform, bo to jest warunek, którego Unia się od lat domaga, zresztą tutaj słusznie, że te państwa powinny reformować się w obszarze i standardów demokracji, i praworządności, sądownictwa, wolności mediów. Więc brak integracji Bałkanów Zachodnich to z jednej strony był przez lata problem zbyt biurokratycznego podejścia Unii Europejskiej. Tutaj rzeczywiście pamiętamy Francja, wcześniej Niemcy, Francja, Holandia, te państwa miały zastrzeżenia. Być może zresztą słusznie. A z drugiej strony to jest właśnie to, czy te państwa są gotowe. Kwestia reform państw bałkańskich to jest dalej ten sam problem.
Powiedział pan o tym, z jakimi wyzwaniami musi zderzyć się Unia Europejska, tak naprawdę być może Bałkany na tej drodze akcesji do Unii Europejskiej, ale spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Unia Europejska przez tak wiele lat, chociaż wspomniał pan o kwestiach biurokratycznych, że zbyt biurokratyczne podejście, ale czy jeszcze można więcej takich czynników wyszukać, dlaczego tak długo trwał ten proces, cały czas trwa ten proces, a też dlaczego no, trochę Unia Europejska odpuściła sobie jednak Bałkany jako cały region.
Tak, no to jest oczywiście pytanie, tak, czy z perspektywy wszystkich państw Unii Europejskiej rozszerzenie Unii na Bałkanach ma takie samo znaczenie. No nie ma, no z punktu widzenia niektórych państw Europy Zachodniej, które są daleko w sensie geograficznym, nie jest to priorytet. Tak? Ja nie mówię, że nie jest to ważne, ale nie jest to priorytet. Natomiast z punktu widzenia państw Europy Środkowej, które graniczą z regionem i dla których te Bałkany są po prostu jakimś obszarem, które chociażby mógłby być włączone we współpracę, pracy w ramach Trójmorza, to jest troszeczkę inna perspektywa. Natomiast problemy każdego z tych państw są trochę inne i one są dość szczegółowe, więc tutaj Unia robi jednak sporo, żeby te problemy rozwiązać. Pytanie oczywiście, czy robi to w sposób, który jest oczekiwany w regionie. Chociażby kwestia sporu serbsko-kosowskiego dotyczącego no, finalnego porozumienia, normalizacji tutaj. Przecież w ciągu ostatnich lat ten dialog przyspieszył oczywiście w tle są Amerykanie, którzy też wspierają działania europejskiej dyplomacji. Mamy problem w Macedonii Północnej, gdzie propozycja, tak zwana propozycja francuska rozwiązania sporu, która została wpisana w proces akcesyjny Macedonii Północnej, ona zakłada zmianę na poziomie konstytucji macedońskiej, więc i jest to niestety od roku niemożliwe, dlatego że w Macedonii Północnej po prostu, jeśli chodzi o siłę ugrupowań, które dzisiaj rządzą, one nie są w stanie tej zmiany przeprowadzić. Więc moglibyśmy tutaj...
Prawda, panie profesorze, przepraszam, że jeszcze może wejdę w słowo, ale skoro wspomniał pan o Macedonii, jak obecnie wyglądają relacje między Bułgarią a właśnie Macedonią Północną?
No one wyglądają oficjalnie poprawnie, natomiast bułgarskie weto, które zostało powiedzmy zdjęte tak w takim, mówiąc tak niepoprawnie, w wyniku tej francuskiej propozycji, pamiętajmy, że Macedonia Północna i Albania rozpoczęła w ubiegłym roku formalny proces negocjacji akcesyjnych, ale niestety ten proces został rozpoczęty tylko formalnie, no właśnie ponieważ dalej w istocie to weto tam tkwi, ponieważ, tak jak powiedziałem, władze Macedonii muszą przeprowadzić reformę, zmianę konstytucji i wpisać tam mniejszość bułgarską jako jedną z mniejszości w konstytucji. I to jest warunek dalszego postępu na drodze do członkostwa na tym etapie. Więc ale i to się nie dzieje. Być może w maju w przyszłym roku będą wybory. Dojdzie zapewne do zmiany władzy w Macedonii. Być może to spowoduje, że będzie to łatwiejsze. Więc propozycja europejska, która teoretycznie przyspieszyła proces akcesyjny, w istocie zablokowała ten proces gdzieś na innym etapie. I to jest problem. Bułgaria po prostu oczekuje, że Macedonia Północna dokona nowelizacji konstytucji, a ta kwestia jest w Macedonii Północnej kwestią rywalizacji politycznej. I mogę powiedzieć, że byliśmy niedawno w Macedonii i cóż, nawet najbardziej proeuropejskie think tanki dzisiaj krytykują Unię Europejską za zbyt opieszały proces akcesyjny.
Powiedział pan o perspektywie ośrodków naukowych czy think tanków, a jak to wygląda z perspektywy społecznej? Jak wyglądają nastroje społeczne i ogólnie podejście społeczeństw właśnie do przystąpienia do Unii?
Tak, oczywiście to w różnych państwach różnie wygląda. No w Kosowie na przykład poparcie dla Unii Europejskiej jest największe w regionie. Natomiast w Macedonii czy w Serbii to poparcie spada. Ja w tym momencie tak mówię bardzo ogólnie, ale w Serbii ono jest najniższe odkąd ja pamiętam. To jest poparcie rzędu 30-paru%, może 40. Więc to pokazuje, że ten proces integracji europejskiej był tak długi, być może nawet niebezpiecznie długi, że po prostu osoby, które były za integracją w istocie, bardzo krytycznie oceniają dotychczasowe efekty, rozwiązania polityczne, które zostały wpisane w ten proces. Zresztą obywatele państw bałkańskich często wskazują, że państwa europejskie wspierają stabilność w regionie i wspierają polityków takich jak Aleksander Vučić, którzy gwarantują stabilność, ale nie gwarantują reformy i demokracji, więc takie są opinie, więc jest pewne rozczarowanie tym procesem. Ja często powtarzam, że jeżeli 17 lat Macedonia Północna czekała tylko na otwarcie negocjacji, to perspektywa 17 lat to nie jest żadna perspektywa, to nie jest żadna obietnica. To jest po prostu coś, co nie wygląda realnie. I dalej przecież te państwa bałkańskie, obywatele tych państw są świadomi, że tej daty takiej konkretnej przystąpienia nie ma. Mówi się o 2030 roku, ale to jest bardzo tak delikatnie zakreślona data, która raczej ma zmotywować te państwa do reform niż cokolwiek innego. Natomiast w Serbii na przykład wspomina się o alternatywie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i część osób naprawdę wierzy, że tą alternatywą mogłyby być państwa BRICS-u, czyli tutaj Rosja, Chiny i pozostałe państwa nieeuropejskie, co powoduje, że no, rzeczywiście zmienia się też obraz Unii Europejskiej w perspektywie bałkańskich społeczeństw. Pytanie, czy Unii Europejskiej naprawdę zależy na takiej zmianie?
To skoro już wspomnieliśmy o kwestii Rosji, tak naprawdę było zwycięstwo tej progresywnej partii Aleksandra Vučića, to powiedzmy trochę więcej o samych w ogóle rosyjskich wpływach na Bałkanach, jak dzisiaj je możemy ocenić i jakie to stanowi zagrożenie w ogóle na tej drodze do przyłączenia się państw bałkańskich do struktur Unii Europejskiej.
No, te wpływy rosyjskie oczywiście na Bałkanach są. Przez lata wszyscy widzieliśmy, że te wpływy tam są. To są wpływy i na scenie politycznej, i wpływy biznesowe w sektorze energetycznym, ale wydawało się, że Rosja nie ma takich wpływów, żeby zmieniać sytuację. Czyli były to wpływy destabilizujące w jakimś stopniu, podtrzymujące antyzachodnią propagandę, antyeuropejskie środowiska. Natomiast tutaj mamy, teraz jest realne pytanie, czy Rosja jest w stanie doprowadzić do eskalacji konfliktów bałkańskich. I to jest pytanie, które coraz częściej się pojawia w kontekście wydarzeń w Bańskiej, w północnym Kosowie, kiedy oddział serbskich Zielonych Ludzików, tak, dokonał pewnego no, doszło do konfliktu zbrojnego w istocie takiego małego. W tle pojawiło się pytanie, czy Rosja też wspierała te wydarzenia. No i tutaj oczywiście no, wiele wskazuje na to, że w jakim sensie Serbia koordynowała te działania. Rosja byłaby zainteresowana także eskalacją konfliktu w Bośni i Hercegowinie, czyli jakąś dalszą secesją Republiki Serbskiej z Bośni i Hercegowiny. Na razie jest to zamrożony konflikt. Powiem tak, te wpływy oczywiście są i dlatego też tak ważne jest działanie Unii Europejskiej i NATO, obecność NATO w Kosowie i działania związane z integracją europejską Bałkanów Zachodnich, dlatego że to jest jedyny sposób, żeby te Bałkany przyciągnąć do Zachodu i ustabilizować i zminimalizować te wpływy rosyjskie, które, cóż, no Rosja jest zainteresowana przede wszystkim tym, żeby Bałkany stały się, czy pozostały tym, czym są, jakąś taką szarą strefą między Zachodem i Rosją właśnie i te destabilizujące wpływy realizuje. Rosja popiera wiele środowisk, tak jak powiedziałem, antyeuropejskich, antyzachodnich no, w tych państwach. To są partie, to są ruchy polityczne, to są jakieś stowarzyszenia kulturalne. Niewątpliwie Rosja penetruje Bałkany z mniejszą lub większą efektywnością.
I my na pewno jeszcze będziemy przyglądać się i sytuacji politycznej i tej drodze do Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o Bałkany, bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I tak, drodzy Państwo, godzina 7:31, a my teraz wędrujemy, chciałam powiedzieć, hen do Dublina, ale nie wiem, czy Tomasz Wybranowski jest w Dublinie, czy jest w Warszawie, ale na pewno wiem, że czeka i chciałby przywitać się z Państwem w dzisiejszym Poranku Wnet, a być może nawet zaproponować jakiś utwór. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Jaśmino. Zdecydowanie w Dublinie, trochę Was zaskoczę, plus 13, odczuwalna 8 stopni na plusie. I miły, sympatyczny deszcz pod niebem Dublina.
Miły, sympatyczny deszcz, a w Polsce też wyjątkowo ciepła pogoda jak na tę porę roku. Tym bardziej, że ostatnio byliśmy zaskoczeni no i przymrozkami, i śniegiem. I chyba jak byśmy spojrzeli na cały kontynent, to był taki moment, że naprawdę był ośnieżony i ten przymrozek był największy od chyba kilkudziesięciu lat. No a dzisiaj temperatura całkiem przyjemna. Nawet byłam zdziwiona, jak spacerowałam i rano tutaj przychodziłam do radia. No i nie wiem, czy w jakiś utwór możemy zaproponować słuchaczom, bo pewnie z tym do nas przychodzisz.
No zdecydowanie, bo taką tradycją staje się, że w tych porankach wnet przedświątecznie pokazuje się z różnymi kolędami. No i dzisiaj za sprawą niezwykłego stowarzyszenia Kooperantis z Krakowa oraz Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym wszystkim wmieszał się mój serdeczny przyjaciel i kolega Marcin Natorski, znany biznesmen z firmy And Development, a teraz jako In Development Music and Arts, do tego pan Tomek Dybała. No i wymyślili sobie, Jaśmino i piękne słuchaczki, zecni słuchacze Poranka, projekt Kolęda bez granic. W roku ubiegłym, 28 grudnia, piękny, niezwykły koncert, podczas którego zbierano pieniądze na hospicjum dziecięce w Rzeszowie, a w tym roku powtórka już w większej ekipie muzycznej, w tym samym miejscu, czyli Ustrzycki Dom Kultury, Ustrzyki Dolne, scena Kina Orzeł, no i ta Kolęda bez granic. No i cóż, bardziej niż niezwykłe realizacje kolędowe, pastorałkowe. Dużo opowieści w naszym wigilijnym programie niedzielną porą w paśmie po godzinie 16, kiedy ze Sławkiem Arwotem będziemy zamykać ten wigilijny czas, składać życzenia także od naszego prezesa Krzysztofa Skowrońskiego. No a dzisiaj, droga Jaśmino, o 7:33 w Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie i wszędzie tam, gdzie nas słychać, a o 6:33 w Dublinie, Anieli przy drodze. Kolęda bez granic, Marcin Natorski, Tomek Dybała i ich niezwykli goście.
Dzień dobry Państwu.
Panie generale, może zacznijmy od takiego porównania, powiedzenia, tak naprawdę może podsumowania tego, co dzieje się na ukraińskim froncie, a też podsumowania sytuacji strategicznej Ukrainy do zeszłorocznej zimy. Jak to wygląda dziś?
Szanowni Państwo, mamy okres zimy, a więc następuje w pewnym sensie stagnacja na froncie i obydwie strony prowadzą działania na poziomie taktycznym, starając się poprawić sytuację na wybranych odcinkach frontu. Niemniej jednak przysłuchując się czy śledząc materiały, wypowiedzi też ukraińskich dowódców, dowódca ukraiński, a więc wszyscy dowódcy w zasadzie, mówią o konieczności zmiany strategii przejścia do obrony na całej linii frontu. No, to jest konsekwencją tego, że kontrofensywa, która rozpoczęła się tego lata, nie powiodła się. Praktycznie Ukraińcy mieli niewielkie sukcesy, wyczerpali swoje możliwości, a przy tym Rosja, która również ponosi ciężkie straty, ale jest bezkarna w swojej strefie operacyjnej, a więc głębi strategicznej, gdzie może prowadzić mobilizację, szkolenia wojsk, mając duże zasoby demograficzne, jak również nienaruszony przemysł zbrojeniowy. Pomimo sankcji gospodarczych, ten przemysł produkuje uzbrojenie na potrzeby frontu i zabezpiecza potrzeby wojsk walczących. Też mamy informację o tym, że niektóre firmy zachodnie uczestniczą jednak pomimo sankcji w dostarczaniu różnego rodzaju komponentów, szczególnie elektroniki, na potrzeby produkcji uzbrojenia rosyjskiego. W związku z tym ten okres zimowy, mimo że rosyjska strona prowadzi działania o charakterze zaczepnym, ale to są działania ograniczone i jak mamy ostatnie wiadomości, te działania są prowadzone na południu Ukrainy, w obwodzie zaporowskim. Sądzę, że to jest tylko próba poprawy położenia i przygotowania się do działań, które będą prowadzone w zasadniczy sposób na wiosnę.
Mieliśmy ostatnie przemówienie Władimira Putina. Taka konkluzja, jaka wynikała, to, że Rosja się nie wycofuje, że ma zasoby potrzebne do tego, aby te wszystkie swoje cele strategiczne, które były zakładane na Kremlu na początku wybuchu tej wojny, te cele cały czas są jakby na drodze realizacji. Jaka jawi się przyszłość i czy Ukraina jest w stanie jeszcze długo się bronić, tym bardziej, że dochodzi no wiele aspektów, kwestia zmęczenia ogólnie, czy to państw Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, trochę tą pomocą, przyblokowanie też na przykład ostatniej wielkiej transzy przez pomocy, która z Unii Europejskiej miała popłynąć przez Viktora Orbana, przez Węgry. Co to wszystko może oznaczać dla Ukrainy?
A więc te wydarzenia polityczne, ale równocześnie wydarzenia na froncie i zapowiedzi rosyjskiego prezydenta, a więc tutaj jeżeli chodzi o konsekwencje w osiąganiu przez niego celów politycznych, a te cele są znane wszystkim, tutaj nie ma chyba potrzeby powtarzać, więc Rosja nie zmienia swojej strategii pomimo poniesionych strat. I no, jak w tym roku niewielkich sukcesów na froncie, przyszłość Ukrainy jest bardzo ciężka, dlatego że po pierwsze trzeba patrzeć i oceniać i mieć nadzieję, że morale narodu ukraińskiego, a w tym sił zbrojnych Ukrainy, będą na wysokim poziomie jak dotychczas pomimo zmęczenia. Takim drugim warunkiem, który będzie pokazywał przyszłość i możliwości obronne Ukrainy, to jest pomoc Zachodu. Jak wiemy, według analiz różnego rodzaju specjalistów, think tanków, pomoc Zachodu dla Ukrainy od sierpnia do października bieżącego roku jest mniejsza o prawie 90% w porównaniu do okresu w ubiegłym roku. Polityczny kryzys w Waszyngtonie spowodował brak decyzji w Kongresie Stanów Zjednoczonych o przyznaniu Ukrainy ponad 60 miliardów dolarów amerykańskich, czego byliśmy świadkami, obserwując wizytę prezydenta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Unii Europejskiej świadomość, że Unia nie będzie w stanie zastąpić pomocy amerykańskiej. Co prawda kanclerz Niemiec kilka dni temu zapewniał, że jest przygotowana transza pomocy dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro, ale pod warunkiem, i ta pomoc może być przyznana w styczniu, ale pod warunkiem uzyskania jednomyślności w Unii Europejskiej, a więc wyrażenie zgody również i przez stronę węgierską. Być może strona węgierska w jakiś sposób będzie może nie tyle przymuszana, co w jaki sposób zachęcana, żeby nie blokować tego procesu, jeżeli chodzi o zatwierdzenie tych środków finansowych. Ale pytanie, czy 110, 150, 50 miliardów euro i 60 miliardów dolarów zastąpi, czy spowoduje jakby duże warunki w zakresie przetrwania Ukrainy? Obawiam się, że nie. Ukraina ciągle potrzebuje ciężkiego sprzętu i nie w zasadzie 30, 50 czołgów, a ten sprzęt zarówno samolotów, czołgów, jak i innych systemów uzbrojenia musi być dostarczony w setkach. Też trzeba pamiętać o tym, o zapasach, wyczerpujących się zapasach amunicji, braku możliwości produkcji amunicji przez Europę wystarczającej ilości, tak aby zabezpieczyć Ukrainy. Tutaj chcę przypomnieć wydarzenia z lat 40., kiedy Związek Sowiecki zaatakował Finlandię. Finlandia się bardzo dobrze broniła, ale do czasu, kiedy miała amunicję artyleryjską, kiedy państwa zachodnie odmówiły dostarczenia tej amunicji, Finlandia musiała skapitulować. Znamy skutki do dzisiaj. Szanowni Państwo, wojna prowadzi się zasobami i państwo średnie, jakim jest Ukraina, a w porównaniu do takiego potencjału, jaki ma Rosja, bez pomocy zewnętrznej żadne państwo o takich możliwościach nie przetrwa.
To jeszcze, panie generale, na moment zajrzyjmy do wewnętrznej polityki, tego, co dzieje się w Kijowie. W gabinecie Walerija Załużnego, naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, odnaleziono podsłuch. Tak przekazują media, tak podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródła w wojsku. Ja pytam o to, no, w kontekście tego konfliktu, o którym mówi się coraz więcej, między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a właśnie Walerijem Załużnym. Czy z tych informacji, które do nas płyną, możemy podjąć się jakieś próby oceny tego, jak wyglądają nastroje polityczne, no i też te relacje między właśnie prezydentem a stroną wojskową?
Przede wszystkim, nie znając dokładnie, szczegółowo wydarzeń, trudno jest komentować, kto założył ten podsłuch. Czy to była sprawa rozgrywek wewnętrznych, a więc tutaj w jaki sposób ktoś chce ocenić Załużnego, a więc dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy, jeżeli chodzi o lojalność wobec prezydenta. Ale też trzeba pamiętać o tym, że strona rosyjska prowadzi wszelkie działania, aby zdobywać informacje zarówno ze strony rządowej, a więc ze środowiska prezydenckiego, jak i ze środowiska wojskowego. Niemniej jednak trzeba pokazać i wskazać na takie, znaczy wskazać to, że Załużny jako dowódca wojsk jest dalej lojalnym wobec prezydenta, bo nie występuje nigdy oficjalnie przeciwko niemu. Natomiast trzeba się liczyć, że w gabinetach, kiedy przygotowywane są cele polityczne, a w stosunku do nich strategia wojskowa przez wojskowych, na pewno dochodzi do różnego rodzaju scysji czy sporów i tak powinno być. Natomiast ważne, aby później był wspólny mianownik do działania przeciwko agresorowi. I być może to tak się dzieje, natomiast obserwatorzy życia politycznego, wydarzeń na Ukrainie oceniają to jako konflikty. Szanowni Państwo, było, jest i będzie, że w okresie konfliktów zbrojnych między wojskowymi a politykami, szczególnie w krajach demokratycznych, będą sprawy iskrzyć. Dlatego, że cele polityczne są często wygórowane w stosunku do możliwości militarnych i w związku z tym trudno przygotować adekwatną strategię przy braku środków materiałowych, określonych systemów uzbrojenia czy nawet liczebności sił zbrojnych, tak jak to miało miejsce w Ukrainie tego roku, kiedy mieliśmy na początku informację o tym, że była różnica zdań co do sposobu prowadzenia kontrofensywy i ja uważam, że wojskowi mimo wszystko, zgadzałem Załużny, mieli rację, natomiast tutaj władza polityczna Ukrainy, a znaliśmy te cele polityczne, które były głoszone przez prezydenta Zełenskiego w mediach, a więc wyzwolenie wszystkich terytoriów przez okres letni, które zostały utracone przez Ukrainę. Widzimy z doświadczeń historycznych na podstawie dużych konfliktów zbrojnych, że tak dużego obszaru terytorium przy takim stopniu wyposażenia sił zbrojnych i określonych zdolnościach ich operacyjnych, to zadanie jednak było ponad miarę zbyt duże w stosunku do sił zbrojnych, jeżeli mówimy o celach politycznych, a później możliwości armii ukraińskiej.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Generał Bogusław Samol, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO, obecnie wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, ekspert do spraw wojskowości i bezpieczeństwa, był gościem Poranka w NET. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia dla Państwa i dla Pani redaktor.
I my także życzymy miłego dnia. Drodzy Państwo, mamy godzinę 7:48. Ja wiem, że po drugiej stronie czeka już Grzegorz Milko i najciekawsze, najświeższe informacje ze świata sportu, więc bądźcie Państwo razem z nami.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, a te najciekawsze informacje zaczniemy od ostatniej kolejki w tym roku naszej piłkarskiej Ekstraklasy. Działo się bardzo dużo. Na przykład na stadionie Krakowi Jagiellonia już prowadziła 3-0, by ostatecznie zremisować 3-3. Zabrakło nam pokory, tak po tym meczu powiedział trener Jagiellonii Siemieniec. No i rzeczywiście to chyba będzie trzeba sobie jakoś wytłumaczyć już w tym nowym roku i w nowych meczach, kiedy to wszyscy piłkarze wrócą na boiska, bo nie przystoi wygrywać, prowadzić 3-0 po pierwszej połowie, a później tylko remisować. Tak samo jak Lech Poznań, który prowadził 2-0, a zremisował 2-2. I zmiana trenera w Lechu Poznań. Johan van der Brom nie jest już szkoleniowcem Kolejorza, został nim Mariusz Rumak, który powraca do drużyny po wielu sezonach. Mistrz Polski Raków pokonał 1-0 Koronę Kielce. Legia wczoraj w ostatnim meczu, w zasadzie zamykającym tę serię, wygrała 2-0 z Krakowią. 75 lat klubu obchodził Górnik Zabrze, no i rzeczywiście okrasił to pięknym zwycięstwem nad Wartą Poznań 3-0 przy pięknej oprawie. Widzew Łódź przegrywa z Pogonią 1-2. Inny łódzki klub, ostatnia drużyna tabeli, ŁKS, remisuje z Ruchem Chorzów 1-1, tracąc gola w samej końcówce tego meczu. I derby Dolnego Śląska. Tam lider Śląsk pokonał Zagłębie Lubin 2-1. Mecz odbywał się na stadionie w Lubinie. Liderem tabeli oczywiście Śląsk, który ma nieznaczną przewagę nad Jagiellonią Białystok, ale oczywiście jeszcze Legia ma mecz zacięty, może awansować w górę naszej ligowej tabeli. No i właśnie taka ciekawostka, że jeszcze dzisiaj mecz w ramach tej serii spotkań Piast Gliwice, Stal Mielec, ale w środę zaległość z początków naszej piłkarskiej Ekstraklasy i tam Krakowia zagra z Legią, a więc jest okazja do tego, by powtórzyć po prostu ten mecz i zagrać lepiej. No i od razu, jeśli jesteśmy przy Krakowi, to bardzo smutna, przykra informacja. Zmarł bowiem profesor Janusz Filipiak, twórca tej dobrej, tej pięknej historii Krakowi z ostatnich kilkunastu lat. Ten, który wydobył szczeluści Krakowi, jego firma Komarch zainwestowała mnóstwo środków finansowych właśnie w popularne pasy. No i klub zaczął liczyć je w czołówce naszej Ekstraklasy. Janusz Filipiak długo leżał nieprzytomny w szpitalu, a wczoraj w zasadzie po meczu Legia Krakowia przyszła ta ponura, straszna informacja, że w wieku 71 lat odszedł od nas Janusz Filipiak. Człowiek o wielkim sercu, człowiek sportu, pasjonat i wielki fan Krakowi, ale nie tylko, w ogóle całego sportu, przecież także hokej. Komarch Krakowia to wielokrotni mistrzowie Polski. Skoki narciarskie, a tutaj cały czas nie mamy dobrych wieści a propos naszych skoczków. Lada moment rozpocznie się turniej czterech skoczni. We wczorajszych skokach nieco lepiej, bowiem Dawid Kubacki był na 14 pozycji w szwajcarskim Engelbergu, na 34 Piotr Żyła, a trochę wyżej, bo 23 był Kamil Stoch. Sobotę wygrywa Pius Paszke, Niemiec, kapitalna forma w tym sezonie. Natomiast w niedzielę hegemon na skoczniach w tym sezonie, a więc Stefan Kraw, który od razu jest liderem i to takim poważnym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na drugim miejscu w tejże właśnie klasyfikacji Andreas Wellinger, a trzeci jest Pius Paszke. My oczywiście wspominamy wspaniałe skoki naszych zawodników, do których wiemy i wierzymy bardzo, że jeszcze nawiążą, ale przecież drzwi do wielkiego skakania otwierał Adam Małysz, a jego trenerem był Apoloniusz Tajner, obecnie poseł na Sejm Koalicji Obywatelskiej, i właśnie chwilę z byłym trenerem Adama Małysza porozmawiałem ostatnio, pytając na początku, jakie ma obowiązki w Sejmie, ale także oczywiście nie omieszkałem zapytać o skoki. Posłuchajmy.
Generalnie w zakresie sportu, a zamierzam się aktywizować bardzo, jeżeli chodzi o poprawę sytuacji sportu dzieci i młodzieży w Polsce. To wymaga koordynacji kilku ministerstw, między innymi Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji, samorządów, na których barkach, że tak powiem, ten sport dzieci i młodzieży ciąży, no i ewentualnie Ministerstwa Zdrowia, żeby zamknąć, że tak powiem, ten temat w tym aspekcie prawnym, prawda? Tych zmian będzie trochę i stosunkowo prosto i łatwo można ten system poprawić, żeby te kluby i klubiki, które pracują z dziećmi na swoim terenie, żeby miały szansę na bardziej efektywną pracę. Tutaj kluczem jest trener klubowy i w tym kierunku też pójdziemy, żeby tą pozycję wzmocnić. Dla mnie jest interesująco, bo patrzę też nie tylko na to, co mówcy mówią z trybuny sejmowej, ale też jak się zachowują w ławach poselskich, tam siedząc sobie obserwuję te osoby, które występowały, będą występowały, albo te, które słuchają, czy w ogóle tam są, czy ich tam nie ma, czy są zainteresowani, czy nie są i tak dalej. Także jest to interesujące. W każdym razie nie zawsze jest tak, że za ostrym wystąpieniem stoi agresywna postawa w ławce, że tak powiem, poselskiej. Raczej nie. Myślę, że to wszystko jest przygotowane, że to jest pewna gra polityczna, której ja się tutaj uczę, z czym się zapoznaję, ale tak naprawdę to, czym bym się chciał zajmować, nie powinno budzić aż takich kontrowersji.
Nie sposób nie zapytać też pana o to, co dzieje się na skoczniach narciarskich, bo przecież my wszyscy śledzimy, a panu bardzo bliskie pana sercu, prawda, skoki narciarskie, to co się dzieje z tymi naszymi skoczkami? Jest kryzys, czy tylko jakaś przejściowa taka niedyspozycja?
To widać, że jest kryzys, że to jest po prostu coś, co nie powinno się wydarzyć na początku sezonu. Miało być inaczej, jest inaczej, prawda? Natomiast ja jeszcze nie widzę tutaj powodu do niepokoju zbyt głębokiego. Sezon trwa 4 miesiące. Ci, co świetnie teraz skaczą, są świetnie dysponowani, też muszą się tam gdzieś te czerwone lampki zapalać, czy to wytrzyma 2-3 miesiące, 4 miesiące do końca sezonu. A z kolei jak człowiek dostaje, czy grupa dostaje w czapę troszkę, skacząc tak słabo na początku, to wywołuje ogromną mobilizację i chęć poprawy, jak również zastosowanie jakichś kroków naprawczych. I na tym etapie w tej chwili jesteśmy. Co do tych najważniejszych momentów w sezonie, czyli turniej czterech skoczni, turniej Polski i potem jeszcze Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich, to jestem pewny, że nasi zawodnicy będą prezentować swój poziom, który po prostu prezentują, który mają, a nie tak jak jest teraz, no są tak nisko, że to po prostu nie należy do nich ten poziom. Dlatego uważam, że oni do tego swojego poziomu wrócą już, myślę, potrwa to może 2 tygodnie, może 3 tygodnie, niedługo wrócą i w drugiej części sezonu to już będzie inna zupełnie grupa.
Wierzę w to Apoloniusz Steiner, były trener Adama Małysza, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a obecnie poseł na Sejm. Wracamy jeszcze do piłki nożnej, bowiem przecież także Fortuna Pierwsza Liga rozgrywa swoje mecze. Tam bardzo ciekawa sytuacja w tabeli. Same wielkie kluby o wielkich nazwach próbują awansować do ekstraklasy. Arka Gdynia prowadzi, dalej GKS Tychy, Motor Lublin, Lechia Gdańsk, Wisła Kraków, Odra Opole, Wisła Płock. I w ciekawszych meczach Resowia pokonała Odra Opole 1-0, Wisła Płock zwyciężyła Zagłębie Sosnowiec 2-0, Arka Gdynia Łęczna 0-0, no a Wisła Kraków wygrała 2-1 z Polonią Warszawa, natomiast Motor Lublin zwyciężył Lechię Gdańsk 1-0. Jeszcze jeden wynik, GKS Tychy, Stal Rzeszów 2-0. Ligi zagraniczne. Robert Lewandowski zagrał cały mecz w Barcelonie, no jak powiem, tradycyjnie nie zachwycił, nie chciałbym tak mówić, ale rzeczywiście nie miał dobrej karty nasz napastnik. Jego Barcelona zremisowała jednak na trudnym terenie, tak to się ładnie mówi, na stadium Mestalla z Walencją 1-1. Real Madryt pokonał Villarreal 4-1 i na tę chwilę jest liderem tabeli, ale jeszcze swój mecz rozegra Girona, więc ta rewelacja La Liga. Na trzecim miejscu Barcelona, na czwartym Atletico Madryt. Liga angielska i tutaj prowadzi Arsenal przed Liverpoolem i Aston Villą. Arsenal wygrał z Brighton 2-0. Aston Villa wygrała na wyjeździe z Brentford 2-1. Ciekawy mecz, zapowiadał się przynajmniej na taki. Liverpool, Manchester United 0-0. Chelsea, Sheffield 2-0. Nottingham przegrał z Tottenhamem 0-2. Z naszych zawodników Matty Cash grał do 65 minuty, a Łukasz Fabiański świetnie bronił dla West Ham United i West Ham United pokonał Wolverhampton 3-0, a więc Fabiański wskoczył do bramki młotów i już pewnie nie zamierza oddać swetra bramkarskiego z numerem 1. Jesteśmy we Francji, a tam Marcin Bułka, Nicea, bronił cały mecz. Przemysław Frankowski, ostatni bohater Ligi Mistrzów, grał do 88 minuty i w takich najciekawszych wydarzeniach to Lens pokonał Reims 2-0, natomiast Marsylia pokonała Clermont 2-1. Jeszcze jeśli chodzi o ligi zagraniczne, to na pewno także Liga Włoska, bo przecież wczoraj Inter pokonał Napoli 2-0. Oczywiście Inter jest liderem przed Juventusem, Milanem i Bolonią, co ciekawe, a w Bolonii przecież numerem jeden bramkarzem, od którego absolutnie wszystko się zaczyna, jest nasz Skorupski. Jesteśmy przy siatkówce, bowiem przecież gra plus Liga Siatkarska, bardzo intensywny sezon siatkarski, biorąc pod uwagę i grę reprezentacji, ale także Ligę Mistrzów. Mamy tam trzech swoich przedstawicieli, no i także ligi, oczywiście naszą plus ligę. W nowej hali Urani AZS Olsztyn pokonał Indykpol AZS, pokonał Bogdankę Luk Lublin 3-2, ale też w innych ciekawych meczach Jastrzębski Węgiel zwyciężył 3-1 Ślepsk Suwałki. Właśnie po tym meczu wielka gwiazda reprezentacji Polski, gwiazda plus ligi, no, uwielbiany głównie chyba przez żeńską część publiczności, Tomasz Fornal wypowiedział się po meczu. Posłuchajmy.
W pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że zamykamy mecz w trzech setach pod pełną naszą kontrolą. Trochę w tym jest, że gdzieś te zwycięstwa nas na pewno napędzają. Wydaje mi się, że fizycznie też wyglądamy dobrze i widać po nas, że pomimo na pewno zmęczenia, które jest i które odczuwamy, no to na te mecze potrafimy wykrzesać z siebie więcej, potrafimy się zmobilizować na tyle, żeby to wyglądało tak, jak to wygląda. My całkiem dobrze zagrywaliśmy, wydaje mi się, więc na pewno ciężej im się grało. To spotkanie kontrolowaliśmy, ciężko mi się wydaje, z nami się gra jak i z drużyną z Warszawy, czy powiedzmy tymi wyżej notowanymi drużynami. Ciężej się gra gdzieś, gdzie na początku zdobywamy te 3-4 punkty przewagi, no to jednak mimo wszystko wydaje mi się, że ciężej się nas goni niż gdzieś tam gra na styku, czy zawsze jak przeciwnik sobie te 2-3 punkty na początku zdobędziemy przez 3 sety. Tak naprawdę zaczynaliśmy przez pierwsze punkty z kilkupunktową przewagą, no i gdzieś potem to utrzymywaliśmy i kontrolowaliśmy to spotkanie, więc na pewno nie jest to łatwe gonić Jastrzębski Węgiel. W środę czeka nas ostatni mecz przed świętami i tak jak mówię, mam nadzieję, że udanie zakończymy tą pierwszą fazę, powiedzmy, sezonu.
I jeszcze jeden wynik. Projekt Warszawa pokonał Zaksę 3-1, a kolejny sport po godzinie 9, na który zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Z Państwa mamy godzinę 8:01. To był sport na antenie Radia Wnet. W studio jest już Adrian Grałek, a to oznacza, że czas na wiadomości.
Ma jeden wiadomości, a w nich m.in. dowódca ukraińskich sił zbrojnych na podsłuchu, długie oczekiwanie Bałkanów na wejście do Unii Europejskiej oraz Polska zorganizuje kobiecy mundial. Adrian Grałek, zapraszam.
Wiadomości wnet.
W gabinecie głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy generała Waleria Załużnego znaleziono urządzenie podsłuchowe, poinformował portal Ukraińska Prawda. Pojawiają się wątpliwości, czy to działania rosyjskie, czy wewnętrzna inwigilacja w związku z konfliktem generała z prezydentem Zełenskim. Sprawę komentował na antenie Radia Wnet generał Bogusław Samol.
Czy to była sprawa rozgrywek wewnętrznych, a więc tutaj w jaki sposób ktoś chce ocenić Załużnego, a więc dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy, jeżeli chodzi o lojalność wobec prezydenta. Ale też trzeba pamiętać o tym, że strona rosyjska prowadzi wszelkie działania, aby zdobywać informacje. Załużny jako dowódca wojsk jest dalej lojalnym wobec prezydenta, bo nie występuje nigdy oficjalnie przeciwko niemu. Natomiast trzeba się liczyć, że w gabinetach na pewno dochodzi do różnego rodzaju scysji.
mówił generał Bogusław Samol. W zeszłym tygodniu odbył się szczyt Unia Europejska-Bałkany. Kraje z tego regionu Europy od lat starają się o dołączenie do sojuszu Unii Europejskiej. Eksperci krytykują władze unijne za taki stan rzeczy. Spada także entuzjazm wśród społeczności bałkańskiej, o czym mówił w Poranku Wnet profesor Konrad Pawłowski.
Kosowe na przykład poparcie dla Unii Europejskiej jest największe w regionie. Natomiast w Macedonii czy w Serbii to poparcie pada. Ja w tym momencie tak mówię bardzo ogólnie, ale w Serbii ono jest najniższe, odkąd ja pamiętam. To jest poparcie rzędu 30%, może 40%. Więc to pokazuje, że ten proces integracji europejskiej był tak długi, że po prostu osoby, które były za integracją w istocie, bardzo krytycznie oceniają dotychczasowy efekt. Takie są opinie, więc jest pewne rozczarowanie tym procesem.
Mówił profesor Konrad Pawłowski, a cała rozmowa dostępna na Wnet.fm. Służby specjalne Egiptu twierdzą, że Izrael i Hamas są otwarte na ponowne zawieszenie broni i uwolnienie zakładników. Nie mogą jednak dojść do porozumienia w sprawie szczegółów, poinformowała agencja Reutera. Hamas nalega na jednostronne ustalenie listy zakładników do uwolnienia i domaga się, aby izraelskie oddziały wycofały się za z góry określoną linię frontu. Izrael gotów jest zgodzić się na ustalenie listy przez Hamas, ale chce ją zobaczyć przed określeniem czasu i okresu trwania zawieszenia broni. Odmawia także wycofania wojsk za określoną linię frontu. Przedstawiciele Egiptu i Kataru, którzy negocjowali pierwsze trwające tydzień zawieszenie broni i wymianę zakładników, mieli nalegać na przyspieszenie pomocy humanitarnej i otwarcie przejścia granicznego Kerem Shalom przed rozpoczęciem negocjacji. Gdy przejście otwarto, pomoc była opóźniana przez inspekcję. Nadzieje na wstrzymanie walk wzbudziły piątkowe rozmowy szefa izraelskiego wywiadu z premierem Kataru. Południowo-koreańskie wojsko poinformowało o wystrzeleniu niezidentyfikowanej rakiety balistycznej przez Koreę Północną. To kolejny taki incydent w krótkim czasie. Połączone Kolegium Sztabów Południowo-Koreańskiej Armii przekazało, że pocisk został wystrzelony w kierunku Morza Japońskiego. Potwierdził to też japoński rząd, nie przekazując jednak szczegółów. Wcześniej Korea Północna według źródeł południowo-koreańskich i japońskich wystrzeliła rakietę balistyczną krótkiego zasięgu, która przeleciała około 570 km i wpadła do Morza Japońskiego. Premier Japonii Fumio Kishida poinformował o zwołaniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z tymi incydentami. Stany Zjednoczone ostrzegły władze Korei Północnej, że atak jądrowy na USA albo kraje sojusznicze oznaczałby koniec reżimu Kim Jong-una. Ostrzeżenie zawarto we wspólnej deklaracji USA i Korei Południowej opublikowanej po rozmowach w Waszyngtonie. Lista partii SNS prezydenta Serbii Aleksandara Vučića według sondażowych wyników wygrała przedterminowe wybory parlamentarne. Zdaniem dziennikarzy i niezależnych obserwatorów w ich czasie doszło do wielu nadużyć. Według sondażu przeprowadzonego przed lokalami wyborczymi lista prezydenta Serbii Aleksandara Vučića i jego partii zdobyła ponad 46% głosów. Według obliczeń statystyków może to dać partii około 130 mandatów w 250-osobowym serbskim parlamencie. Opozycyjny blok Serbia przeciwko przemocy uzyskał 23% głosów i 63 mandaty. Do zgromadzenia wejdzie jeszcze kilka ugrupowań, w tym rządzący z SNS socjaliści. Według tych wstępnych sondażowych wyników w serbskim parlamencie utrzymanie zostanie status quo. Na oficjalne ogłoszenie składu parlamentu prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze poczekać. Po poprzednich wyborach było to ponad pół roku. Polska zorganizuje Mistrzostwa Świata do lat 20 w piłce nożnej kobiet w 2026 roku. Polska to kraj o wspaniałych tradycjach piłkarskich. W 2019 roku była gospodarzem niezapomnianej edycji Mistrzostw Świata U20, podczas której wielkie wrażenie zrobiły wschodzące gwiazdy. Organizacja Mistrzostw Świata Kobiet w 2026 roku będzie nowym kamieniem milowym w historii polskiej piłki nożnej, który przyczyni się do rozwoju kobiecego futbolu w kraju i na świecie, powiedział prezydent FIFA Gianni Infantino. Turniej z udziałem 24 zespołów odbędzie się w dniach 2-27 lipca 2026 roku. Jeszcze nie wiadomo, które miasta będą gospodarzami mistrzostw. Niedawno Polski Związek Piłki Nożnej starał się także o organizację Mistrzostw Europy Seniorek w 2025 roku, jednak UEFA zdecydowała się na wybór kandydatury Szwajcarii. W trakcie trwających klubowych Mistrzostw Świata w Arabii Saudyjskiej Światowa Federacja powierzyła też organizację Mistrzostw Świata do lat 20 mężczyzn w przyszłym roku, które zorganizuje Chile.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś mniejsze zachmurzenie na południu i południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże. Miejscami spadnie deszcz lub mżawka. Temperatura jak na grudzień będzie wysoka, maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na wschodzie, około 7 na przeważającym obszarze kraju, do 10 na południu. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad Wnet.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. I polityka. Polityka nam się w ostatni tydzień przed świętami, wśród krzątaniny, przed wigilijnej wprasza, bo dużo się w polityce dzieje. Nie będzie oddechu, nie będzie przedświątecznej pauzy. Politycy nie wiem, kiedy ugotują karpę i kiedy ulepią pierogi, bo i parlament, i europarlament, wszyscy pracują. Dzisiaj naszym gościem na początek tygodnia, 18 grudnia, Andrzej Halicki, europoseł Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry Państwu.
Na pewno nie będzie lepił pierogów Szymon Hołownia, bo trzy dni posiedzenia Sejmu dużo będzie się działo, ale i Europarlament, tam też atrakcji nie brakuje. W zeszłym tygodniu szczyt Rady Europejskiej po raz pierwszy Donald Tusk się pojawił i pytanie, czy Polska po 13 grudnia już jest krajem praworządnym, bo wiele osób także w Brukseli odnosi takie wrażenie.
Pracujemy nad tym i będziemy konsekwentnie wdrażać wszystkie reformy, które doprowadzą do takiego stanu, by sądownictwo było i profesjonalne, ale też niezależne, by prokuratura działała zgodnie z zasadami, nie w sposób polityczny, by wszystkie standardy, które wynikają z państwa demokratycznego, jakim powinno być każde państwo członkowskie Unii Europejskiej, by Polska wypełniała te standardy. To oczywiste. Natomiast to jest proces. Nic się nie dzieje z dnia na dzień i nie może się stać z dnia na dzień. Jest też kwestia budowy wiarygodności. Na pewno te pierwsze godziny urzędowania nowego rządu taką wiarygodność bardzo mocno podkreślają, czy mobilizują.
To może sam wybór już podkreślił. Liczyliśmy kamienie milowe. Jedni mówili, tych ważnych jest kilkadziesiąt, inni mówili, wszystkich jest 250. A może kamieni milowych było tylko 27, bo tyle ministrów liczy nowy rząd i tylko o to chodziło w Brukseli, żeby w Polsce rząd był inny niż rząd Prawa i Sprawiedliwości i o to był cały ambarans i cała awantura z praworządnością.
Proszę nie żartować w ten sposób. Jeżeli mówimy o kamieniach, to jeden kamień u nogi miał Mateusz Morawiecki. Przede wszystkim to był Zbigniew Ziobro, który blokował możliwość uzyskania miliardów dla Polski. Czekaliśmy na to ponad 2 lata i myślę, że bardzo ważne i to dla wszystkich, bez względu na to, kto z jakiej partii pochodzi, czy z kim sympatyzuje, żeby te miliardy, które nam się należą, jak słynne zdanie brzmiało, po prostu pracowały na rzecz polskiego społeczeństwa, samorządów i naszych wspólnot. Ale dlaczego te pierwsze godziny już przyniosły dużą zmianę? Zresztą rozmawialiśmy kiedyś o tym. W pierwszej chyba godzinie urzędowania minister sprawiedliwości Adam Bodnar przyjął wniosek, a Rada Ministrów uchwałę o przystąpieniu Polski do Europejskiej Prokuratury. Współpraca z takimi instytucjami, które no, w razie jakichś problemów chronią, prowadzą postępowania wspólnie zresztą z prokuratorami krajowymi jak OLAF. To podstawa transparentności i gwarancji dla właściwego wydawania środków. Minister Radosław
pieniądze Sikorski za to, żeby dołączyć do prokuratury, jak rozumiem, o to chodziło, a prokuratura ma swoje kompetencje, ma swój budżet, coś za coś
mi wam pieniądze, prokuratura
a wy nam kompetencje.
Każda krajowa prokuratura powinna wykonywać swoje obowiązki, jeżeli mamy wnioski ze strony OLAF-u o rozpoczęcie postępowania, powinno być ono rozpoczynane przez prokuraturę i wspólna praca powinna doprowadzać do sprawiedliwości, czyli do tego, by nie było wyłudzania środków unijnych, inaczej mówiąc ich kradzieży. Jeżeli tego nie czyni, no narusza zasady nie tylko współistnienia, ale przede wszystkim to właśnie tej wiarygodności, o którą chodzi i transparentności. W Polsce nie mieliśmy...
Co do wiarygodności i transparentności, to w Polsce jakby wiemy oczywiście... Przed 13 grudnia w Polsce była dyktatura, po 13 jest demokracja, to jakby wszyscy, każde dziecko
nie, proszę
wie,
tego nie oczywiście jest w ten sposób, bo wie pan doskonale, że nie mówimy w tej chwili o budowaniu tego systemu, który pozwoli na transparentność i na właściwe wydawanie tych pieniędzy, dlatego że one mają trafić do społeczeństwa, nie do zaprzyjaźnionych firm, czy kolesi, czy fundacji założonych dopiero co. A wie pan, że takie sytuacje w ostatnim czasie miały miejsce. Więc mówimy o tym, że
przerwał, bo moje
mają
pytanie
mają być wydawane
drugą część Węgry. W Polsce teraz była zmiana, ale na Węgrzech nie ma zmiana. Węgry i tak dostały pieniądze, więc o co w tej Brukseli właściwie chodzi?
Nie, zaraz Wiktor wyjaśnię.
Orban też jest demokratą?
Zaraz wyjaśnię. Jeżeli chodzi o tę sytuację związaną z nami, to mamy dwa wnioski. Pierwszy wniosek to jest zaliczka, która związana jest z uruchomieniem środków, które pochodzą na transformację energetyczną. Drugi wniosek dotyczy rozliczania właśnie Krajowego Planu Odbudowy, mówiąc w skrócie. Te środki nie mogą napłynąć, dopóki ta ocena komisji, a później decyzja rządów poszczególnych państw, bo one decydują o uruchomieniu środków, nie będzie dla nas pozytywna. I właśnie tam wtedy, w tym okresie dwumiesięcznym, ocenia się, czy jest właściwe wdrożenie tych kamieni milowych, o których pan pytał. One dotyczą między innymi właśnie systemu sprawiedliwości. Więc nie jest tak, że w jeden dzień czy w jedną godzinę można wypełnić to, co jest związane z wieloma obszarami, wieloma ustawami. Natomiast ich przyjęcie, i mam nadzieję, że w ciągu tych dwóch miesięcy, a nawet trochę szybciej, ten proces będzie zrealizowany, pozwoli na to, żeby korzystać już nie tylko z funduszy przeznaczonych na Krajowy Plan Odbudowy, ale także z funduszy spójności, a więc 70 paru miliardów euro, bo to jest podstawowa kwota, która ma trafić do polskiej gospodarki.
O którą Polska walczy, to do tej pory mówiono, nie jest specjalnie zagrożona, chociaż były takie półsłówka. Teraz się okazuje, że zagrożona była Andrzej Halicki naszym gościem. Panie pośle, to tych pieniędzy dla Polski do tematu ważniejszego, może najważniejszego dla Unii, bo cóż może być ważniejszego dla każdego państwa czy instytucji niż zmiana konstytucji albo traktatów, na podstawie której funkcjonują. Pan poseł w debacie opowiadał się przeciwko zmianom traktatowym. W komisji wielu posłów Platformy głosowało za tymi, czy w komisjach Europarlamentu głosowało za tymi zmianami. Czy to już jest trwałe stanowisko Platformy?
W komisji, która opracowuje te zmiany, w komisji AWKO pracuje Danuta Hibner, która zresztą nie jest członkiem Platformy, ale ona tam pracując nie głosowała w tych sprawach, jest zastępcą. Także dobrze, nikt nie głosował za.
Ale ten raport był potem opiniowany przez szereg innych komisji Europarlamentu i tam już niektórzy politycy te opinie w swoich komisji
popierali. Nie, to jest raport komisji AWKO. To jest raport komisji AWKO.
I tam rzeczywiście nie ma żadnego przedstawiciela Platformy, ani nawet zdaje się, tam chyba pracował nad tym pan poseł Jacek Saryusz-Wolski z polskich europosłów. Ale panie pośle, stanowisko Platformy jest takie, jesteśmy przeciwko, to będzie utrzymane?
Tak, jesteśmy przeciwko, tak, dlatego że po pierwsze nawet ta sytuacja z ostatniego szczytu, który wydaje mi się sukcesem nawet ponad oczekiwania, jeżeli chodzi o zielone światło dla procesu akcesyjnego, czyli rozpoczęcie de facto tego procesu w sposób formalny, myślę o potencjalnym przystąpieniu w przyszłości Ukrainy i Mołdawii do wspólnoty europejskiej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że są takie obszary, w których po pierwsze musi być zgoda wszystkich, musi być nawet jedno państwo, jeżeli jest w konflikcie z innym w jakiejś sprawie, to powinno się respektować takie stanowisko. Wspólnota powinna się opierać na konsensusie, na współpracy i zrozumieniu wszystkich i oczywiście niełatwo jest to osiągnąć w niektórych sprawach, ale to jest też pewna wartość i siła podejmowania takich decyzji. Jeżeli chodzi natomiast o samo funkcjonowanie, bo ono też musi być sprawniejsze, no zwłaszcza jeżeli przed nami kwestia rozszerzenia, ale przecież to proces wieloletni, no to chciałem powiedzieć, że właśnie decyzje podejmowane są na poziomie rządów, tak jak chwilę wcześniej powiedziałem, i przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby one były podejmowane także szybko i sprawnie. I zarówno pandemia, jak i kryzys energetyczny, jak i wreszcie atak Rosji na Ukrainę udowodniły, że takie decyzje można podejmować z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, że nic nas nie krępuje poza brakiem woli politycznej, bo to też się zdarza.
od tego, żeby szybko,
szybko
i sprawnie działać.
Skutecznie.
Panie pośle, dwa krótkie pytania, bo czas nas goni. Po pierwsze, to jest taka decyzja w ogóle, że w tej sytuacji, w tej chwili nie ma co przy traktatach grzebać? Czy to jest taka wola, że no pomysł Europarlamentu jest za daleko idący, ale jakieś zmiany być muszą, panie pośle? Jak to będzie wyglądać?
Nie ma dzisiaj ani klimatu, ani nawet powiedziałbym intencji rozpoczynania prac traktatowych. One musiały być związane znów formalnie z otwarciem tak zwanego konwentu, na które wszystkie państwa członkowskie musiałyby się zgodzić, ale też trzeba by było wiedzieć, po co i w jakiej materii miałby ten konwent obradować. Myślę, że właśnie wtedy, kiedy to rozszerzenie będzie miało już praktyczny swój kalendarz, być może do takich rozmów mogłoby dojść, ale one muszą być też związane.
Bo ostatnie pytanie jest takie. Berlin szantażuje. Berlin stawia prosty, jasny szantaż. Rozszerzenie wobec Warszawy także. Może przede wszystkim wobec Warszawy szantaż. Rozszerzenie o Ukrainę, może także Mołdawię, tak, ale pod warunkiem, że zgodzicie się na zmianę traktatów. Jak rząd Donalda Tuska na taki szantaż odpowie?
Absolutnie dzisiaj też nie Berlin dyktuje warunki w Unii Europejskiej. Proszę zauważyć, jak zupełnie inaczej wygląda geografia. Myślę, że ona jeszcze bardziej będzie rozproszona, to znaczy będziemy mieli zupełnie nową sytuację. Także wraz z wejściem Donalda Tuska na ten pierwszy szczyt, na pierwszą Radę Europejską, widać, jak wielkie nadzieje związane są z naszym regionem. I myślę, że też przyszła Europa to przecież właśnie rozszerzenie w tym kierunku, więc proszę zobaczyć, Europa będzie zupełnie inna za parę lat, zupełnie inna geografia, zupełnie inny układ sił, to zupełnie inaczej będzie wyglądało i proszę nie mówić, że w jednej stolicy może nastąpić coś, co będzie, że tak powiem, determinowało przyjęcie bądź nie jakiegoś stanowiska. Na zmianę traktatów dzisiaj nie ma klimatu i nie ma takiej rozmowy.
I o tym mówił Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do usłyszenia. Bezpiecznej drogi. Pan poseł mknie pewnie na lotnisko. Tak słyszałem w tle słowo airport, więc europosłowie się poruszają, żeby w ostatnim przedświątecznym tygodniu trochę popracować w Sejmie. Także będzie gorąco, więc ten tydzień będzie dużo o świętach na antenie Radia Wnet, ale o pójdźce też nie zabraknie, bo polityka, zwłaszcza ta krajowa, będzie istotne decyzje w Sejmie podejmować się. A tymczasem do studia wróciła Jaśmina Nowak i czas na poranek Wnet, po wywiadzie Wnet, aby trwał dalej. Ja wiem, że jeszcze atrakcji moc do godziny 9 w naszym studio, tak więc zostańcie Państwo przy radioodbiornikach.
Reklama.
O matko jedyna, słup wrócił, żebyście wiedzieli, co to albo w kulturze i jak i kiedy.
A te łapy trzymające się obchodzące, to do Małgosi Kleszcz i Konrada Mędrzyckiego należą. Piątki o 11:00.
Uszy w słup.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
I tak, drodzy Państwo, na naszym zegarze godzina 8:26, to oznacza, że nasz poranek Wnet trwa. Za kilka chwil porozmawiamy z publicystą do rzeczy, z panem Piotrem Semką. Później porozmawiamy z doktorem Jędrzejem Czerepem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspertem do spraw Afryki Subsaharyjskiej, ale zanim to wszystko zrobimy, to posłuchamy Red Hot Chili Peppers w utworze Snow, bo to jest dobry utwór na poniedziałkowy poranek. I tak, drodzy Państwo, na naszym zegarze godzina 8.32. To oznacza, że mamy już połączenie z kolejnym gościem, pan Piotr Semka, pisarz, publicysta do rzeczy. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
I zacznijmy może od mediów. Czy należy spodziewać się, że w tym tygodniu dojdzie do przejęcia mediów publicznych przez koalicję rządzącą?
No tutaj działania będą prowadzone moim zdaniem na paru frontach. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że rolę takiego rozmiękczacza odgrywają parę dzienników, między innymi Gazeta Wyborcza. To jest ciągłe budowanie napięcia. Danuta Cholecka odchodzi, ma odejść, to już ostatni program, Kłeczka, to są takie oparte na wewnętrznych wiadomościach, ale trudno powiedzieć, na ile prawdziwe informacje pod tytułem atmosfera tonącej łodzi, nie ma już chętnych do wydań. To jest pierwszy nurt rozmiękczania telewizji. Drugi nurt to propozycja jednego z wykładowców uniwersytetu, znanego z propozycji delegalizacji PiS-u, aby dokonać obywatelskiego zajęcia. Ja domyślam się, że chyba chodzi o prac powstańców, bo to jest najbardziej bolesne dla ludzi, którzy nie akceptują z tej telewizji miejsce. I to mogłoby być pod tytułem tłum wpada, zajmuje redakcję, zajmuje studio, żąda zmian w telewizji, no nie wiem, strajk okupacyjny, Bóg wie wiadomo co. Wreszcie trzecia metoda to prowokowanie konfliktu wewnątrz, szukanie jakiejś grupy już pracujących dziennikarzy, którzy ogłoszą, że oni odmawiają wykonywania zajęć, nie wiem, kamerzysta, który mówi, że nie będzie. No, głównie chodziłoby o takich ludzi, którzy bezpośrednio mogą wpłynąć na zakłócenie działania bezpośrednie, na przykład wydanie wiadomości. No i wtedy oczywiście minister kultury interweniuje wobec tego, co się dzieje. I wreszcie ostatni plan to są jakieś pomysły prawne, wymyślenia formuły likwidacji i ominięcia jednocześnie zakazu działań tego typu, które sformułował Trybunał Konstytucyjny. Myślę, że ten tydzień będzie kluczowy, ponieważ wykonanie takiego brutalnego przejęcia, gdyby się odbyło przed świętami, to myślę, że agresorzy zakłożyliby, że potem jest okres świąt, kiedy się rzeczy, jak gdyby ludzie skupiają się na swoim życiu rodzinnym. Potem jest ten okres do Sylwestra, który tak naprawdę w warunkach polskich trwa gdzieś do około 6 stycznia, do Trzech Króli. I to jest taki moment, który miałby w takich rachubach spowodować de facto oswojenie się z wrogim przejęciem telewizji.
To teraz spójrzmy na nowy rząd Donalda Tuska. Czy powołanie na kluczowe stanowiska ministerialne tej tak zwanej starej gwardii, mamy Siemoniaka, mamy pana Sikorskiego, czy to nie jest ryzykowne? Jednak świat nieco zmienił się przez te 8 lat.
No, oczywiście, tyle że jeżeli się chce mieć ludzi zdecydowanych na wszystko, na przykład na wcielanie w życie bardzo ostrego konfliktu z panem prezydentem, no to wtedy trzeba brać osoby, że tak powiem, sprawdzone w bojach polsko-polskich. I myślę, że to jest ten taki żelazny trzon rządu. Po oprócz niego drugim segmentem są te resorty, które oddano politykom PSL-u i trzeciej drogi, na przykład resort wojska, te ministerstwa, które objęli przedstawiciele ruchu Hołowni i wreszcie trzecia grupa tych pani wiceministerek, które mają, że tak powiem, zacięcie do sporów cywilizacyjnych, które no, jak gdyby bardzo usatysfakcjonują ten taki najtwardszy, najbardziej na przykład niechętny kościołowi część elektoratu, na przykład spór o to, ile ma być godzin religii. To jest taka piękna, jak gdyby, awantura, którą Donald Tusk jak gdyby zawsze ma bezpiecznik w postaci zainterweniowania, jak taki dobry wujek, który powie, no nie, nie, tutaj już za daleko poszło, tutaj trzeba się to wycofnąć, ale bardzo długo na przykład może milczeć i nie reagować i patrzeć, jak rozwinie się sytuacja i potem dopiero zależnie od przebiegu wydarzeń wystąpić w roli takiego korektora, albo też jak gdyby milczeć i jak gdyby dawać pole do działania na przykład pani Scheuring-Wielgus. Pani Scheuring-Wielgus, która, jak przypomniano teraz, przecież przerwała nabożeństwo, wtargnęła do kościoła z transparentami, no trafnie przypomniano, jaką reakcję, i słusznie zresztą, oburzenia wywołał czyn Grzegorza Brauna, a jak zupełnie jak gdyby nie przeszkadza to pani Scheuring-Wielgus w robieniu kariery w tym rządzie.
To prawda i może jeszcze później wrócimy do takich pewnych podwójnych standardów, jeżeli chodzi o te reakcje na obrazy, no uczuć religijnych, bo jeżeli chodzi o zgaszenie tych świec hanukowych, to też trzeba to w takich kategoriach takiego czynu rozpatrywać. Ale jeszcze na moment przyjrzyjmy się Prawu i Sprawiedliwości, bo trochę już powiedzieliśmy o nowych rządach Donalda Tuska. W sobotę w siedzibie PiS-u odbyło się pierwsze po wyborach parlamentarnych posiedzenie Rady Politycznej Partii. No i tutaj pytanie, czy jest po pierwsze zrozumienie w tym establishmencie, w strukturach rządzących w PiS-ie, jakie błędy zostały popełnione, czy przychodzi już jakiś czas rozliczeń, no i czy w ogóle PiS bez tak naprawdę no, takiego zrozumienia jakiejś konkretnej reorganizacji ma jakiekolwiek szanse na wygranie tych wyborów samorządowych, które odbędą się pod koniec 2024 roku?
No, PiS jest w tej chwili zawsze jak każde ugrupowanie, które w wyrazisty sposób przegrywa, staje wobec dwóch problemów. To znaczy, jak przeprowadzić analizę błędów, a jednocześnie jak ta analiza błędów, jak uchronić, żeby nie stała się elementem rozpadu ugrupowania. I to jest zawsze taka sytuacja też trudna dla lidera, który bardzo często jak gdyby wybiera wtedy taką ucieczkę do przodu, to znaczy skupienia się wokół osoby prezesa. No i to powoduje jak gdyby, że te rozliczenia są siłą rzeczy osłabione. A z drugiej strony też, no, jeżeli sięgniemy po Gazetę Wyborczą, to możemy znaleźć tam tekst pana Witolda Gadowskiego, który już mówi, że trzeba doprowadzić do sytuacji rozłamu w PiS-ie, że trzeba znaleźć takich rozsądnych, takich nadających się do kooperacji pisowców i jak gdyby niech oni dokonają secesji, odwrócą się plecami od Kaczyńskiego, którego trzeba izolować. Więc można sobie wyobrazić, że iluś ludzi na przykład, którzy mają stanowiska na spółkach Skarbu Państwa, mogą dostać taką propozycję, że gdyby ich kariera nie zostanie zamknięta i jeżeli stworzą zdrowy nurt. Ja przepraszam, żyję dostatecznie długo, by pamiętać początek lat 80., kiedy to był taki, próbowano stworzyć takie hasło zdrowy nurt w robotniczy w Solidarności, że Solidarność no to jednak była wynikiem błędów pewnych, które popełniła ekipa Gierka, a i ileś działań no, było uzasadnionych, ale to był ten taki zdrowy robotniczy protest, do którego się dołączyła antykomunistyczni ekstremiści. No i więc teraz moim zdaniem będzie się szukać takiego zdrowego nurtu. Nie wiem, może na nowo zobaczymy festiwal występów w mediach takich ludzi jak pan Kazimierz Marcinkiewicz albo pan Jarosław Gowin, którzy będą jak gdyby wskazywać tą dobrą ścieżkę. Natomiast to, jak bardzo to jest instrumentalnie traktowane, świadczy to, że z takich dżentelmenów, którzy takie nadzieje wokół PiS-u, tworzenia takiej nowej centroprawicy. To jest pan na przykład Kazimierz Ujazdowski. No i to wszystko jest oczywiście umowne, no bo Donald Tusk, jak mu jest wygodnie, to daje, a przynajmniej nie protestuje w momencie, kiedy pani Nowacka zaczyna awanturę o religię w szkołach. Więc tak jak grzeczny PiS przestanie być PiS-em, no po prostu będzie takim pieskiem salonowym, który pewnie będzie wysławiany albo będzie zapraszany do Moniki Olejnik, jej przedstawiciele, ale nie sądzę, wyborcy się dali na taki produkt PiS-opodobny nabrać.
I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Piotr Semka, pisarz, publicysta do rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Tak, dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. Drodzy Państwo, 8.44, Poranek Wnet trwa. My za kilka chwil porozmawiamy z doktorem Jędrzejem Czerepem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tutaj spojrzymy w kierunku Bliskiego Wschodu, oczywiście Strefa Gazy, Izrael, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki i teraz gramy po polsku. Manam i Nie poganiaj mnie. Państwo, 8.47, to już teraz zapowiadana rozmowa. Doktor Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ekspert do spraw Afryki Subsahardyjskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od podsumowania tego, jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy. Może najpierw z perspektywy wojskowej, z perspektywy strategicznej. Wiemy, że rozpoczął się ten proces zalewania tuneli, jeżeli chodzi właśnie o Strefę Gazy, ale z tych informacji, które do nas docierają, jak możemy podsumować sytuację?
Przepraszam, panie redaktor, ale z tego, co wiem, mieliśmy rozmawiać o Sudanie.
A, mieliśmy rozmawiać o Sudanie. Dobrze, w takim razie tutaj uśmiecham się do swojego wydawcy, który przekazał mi inne informacje. No dobrze, no to w takim razie opowiedzmy, jak wygląda sytuacja w Sudanie.
Wojna w Sudanie trwa już 8 miesięcy i jak dotąd nie było na horyzoncie żadnego przełomu ani militarnego, ani dyplomatycznego. W ostatnich tygodniach zaczęło się to troszkę zmieniać. Po pierwsze, na froncie walczące przeciwko władzom tego kraju bojówki, czyli tak zwane siły szybkiego wsparcia, uzyskują wyraźną przewagę. Nie tylko przełamują się przez tą naturalną barierę, jaką jest Nil, wchodząc już do resztek Sudanu, które pozostały poza jego kontrolą. Nie zostały w żaden sposób osłabione w stolicy Chartumu, co było oczekiwane po tym, kiedy władze wysadziły ostatni most łączący dwie strony, dwa brzegi Nilu. Natomiast to ciekawe, że zaczynają się dziać na froncie dyplomatycznym. Tutaj, o ile przez cały ten okres panowała jakaś taka niezdolność przede wszystkim amerykańska, ale też regionalnych partnerów do wykonania jakiegokolwiek ruchu, wydaje się, że zaczyna się w końcu coś zmieniać. To znaczy dyplomaci zaczynają podejmować jakąś próbę poważnego zabrania się za sytuację w Sudanie. Przede wszystkim Amerykanie oznakowali, czy nazwali obydwie strony walczące w tym kraju pewnymi prawnymi kategoriami. Wojska zostało nazwane jako dokonujące zbrodni wojennych, natomiast bojówki, tak zwane siły szybkiego wsparcia, jako dokonujące zbrodni przeciwko ludzkości oraz prowadzące czystki etniczne. To wskazuje, że te dwie strony nie będą widziane jako te, które mają podzielić się władzą i które mają rządzić w przyszłości metodą faktów dokonanych. A po drugie, tak zwane siły szybkiego wsparcia, czyli te bojówki, to największa armia prywatna świata prowadząca politykę niemalże ludobójczą wobec mniejszości etnicznych, jest coraz mocniej piętnowana, coraz mocniej sekowana i to, co należy zrobić, to jest odciąć ich od wsparcia i pieniędzy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które zapewniają im siłę. Jeśli coś w tym kierunku rzeczywiście zacznie się dziać, być może będziemy mieli w końcu do czynienia z jakimś postępem pierwszym chyba od początku tego konfliktu.
Panie doktorze, jakiś czas temu rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet o sytuacji humanitarnej w Sudanie. Czy tutaj jest jakakolwiek poprawa? Jak możemy podsumować, co się dzieje w kontekście właśnie sytuacji po prostu mieszkańców Sudanu?
Poprawa jest o tyle, że poprawiły się zdolności własne, oddolne samych aktywistów pozostających w Sudanie do tego, żeby taką pomoc prowadzić. To właściwie takie istniejące w poszczególnych dzielnicach, na poszczególnych ulicach, takie garkuchnie oraz punkty medyczne prowadzone przez lokalnych aktywistów są głównym kanałem wsparcia. I te struktury nazwane emergency rooms, nie wiem, jak to do końca przetłumaczyć na polski, takie punkty awaryjne, zaczęły współpracować z międzynarodowymi donorami, takimi jak USAID przede wszystkim. I tutaj ten kanał wygląda najbardziej obiecująco, to znaczy społeczność międzynarodowa czy organizacje, instytucje zajmujące się pomocą po prostu ułatwiają życie i ułatwiają działalność, ułatwiają też finansowo działalność tym istniejącym już sieciom samopomocowym na miejscu. Po drugie, jeśli chodzi o Darfur, to kluczową rolę odgrywała tutaj trzecia strona tego konfliktu, która do tej pory pozostawała neutralna, czyli dawne ruchy partyzanckie z Darfuru występujące na rzecz miejscowej ludności przeciwko bojówkom, które w ostatnich latach były częścią układu władzy, a w czasie tego konfliktu pozostawały neutralne. One zapewniały drożność kanałów wsparcia, kanałów dostaw podstawowych produktów do głównych punktów w Darfurze, czy to miast, czy to obozów uchodźców. Natomiast teraz to, co się z nimi dzieje, to jest to, że one przestały być neutralne, ogłosiły, że będą walczyć po stronie armii w obronie miasta El Fasher, czyli stolicy północnego Darfuru i tam znajdujących się największych obozów uchodźców. To skończenie, to zerwanie z ich polityką neutralności z jednej strony daje jakąś szansę na to, żeby przeciwstawić się bojówkom, z drugiej strony no może zakończyć tą ich zdolność do dostarczania, do utrzymywania drożności kanałów pomocy dla w różnych punktach Darfuru.
Podczas naszej ostatniej rozmowy mówiliśmy też tak naprawdę o sylwetkach tych dwóch generałów, między którymi obecnie, można powiedzieć, którzy stoją po obu stronach konfliktu w Sudanie. Teraz w mediach pojawiły się informacje, że ma dojść właśnie do spotkania między generałem Dagalo Hemetim a Abdel Fattahem Burhanem. Czego możemy oczekiwać po tym spotkaniu?
No spotkanie takie wynegocjowały, czy ogłosiły, że wynegocjowały państwa Afryki Wschodniej zrzeszone w takiej organizacji regionalnej na rzecz rozwoju. To były negocjacje, które toczyły się w Djibouti. Ten taki sygnał dosyć zaskakujący dla świata. Później troszkę się chyba zaczął dezaktualizować, bo obydwie strony nie tylko zaczęły się wymigiwać z tych zobowiązań, ale też no, walka na froncie wzmocniła się. Bojówki zaczęły wchodzić na nowe tereny w centralnym Sudanie i wygląda na to, że mają tą perspektywę po prostu zwycięstwa militarnego. W związku z tym im bardziej czują się silne na miejscu, w terenie, tym mniej mają zachęty, czy mniej mają do tego ochoty na to, żeby prowadzić jakieś rozmowy i zawierać jakieś kompromisy. Więc na razie ta perspektywa nie wygląda zbyt optymistycznie. Nie widzę tutaj jakichś specjalnych szans na taki przełom też psychologiczny na to, żeby obydwie strony stwierdziły, że wojna nie jest sposobem na doprowadzenie do swoich racji. Wydaje się, że nadal obydwie strony wierzą w rozwiązanie militarne. Ta presja przede wszystkim będzie musiała wyjść z państw regionu, ale tych najsilniejszych, takich jak Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, także Egipt, które w dużym stopniu popierają jedną lub drugą stronę walczącą.
I to maluje niezbyt optymistyczny scenariusz dla Sudanu, ale my na pewno będziemy jeszcze wracać do tych tematów. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Dr Jędrzej Czerep, ekspert do spraw Afryki Subsaharyjskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem Poranka Wnet. Na naszym zegarze godzina 8:55. No to chwila muzyki. Down on a camel's back. 8.59. Felicjan Kwiatkowski zrealizował poranek wNET. Konrad Tomaszewski zadbał o to, żebyśmy byli razem z Państwem podczas transmisji na YouTubie i dziękuję, że nas śledziliście także tam. Ja przypominam, że cały czas trwa akcja patronite.pl/radiownet. Oczywiście jeszcze podziękowania dla wydawcy Mikołaj Murkociński. W studio jest już Adrian Grałek, a to oznacza, że czas na wiadomości.
Wybiła 9 w tym wydaniu wiadomości. Dziś to nie Berlin dyktuje warunki w Unii Europejskiej, mówi europoseł Andrzej Halicki. Dowódca ukraińskich sił zbrojnych na podsłuchu, komentarz generała Bogusława Samola. Izrael odkrywa kolejne tunele Hamasu. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Niemcy są za akcesją Ukrainy i Macedonii do Unii Europejskiej, ale pod pewnymi warunkami. W Europie zmienia się jednak układ sił, także za sprawą powrotu Donalda Tuska, twierdzi europoseł PO Andrzej Halicki.
Dzisiaj też nie Berlin dyktuje warunki w Unii Europejskiej. Proszę zauważyć, jak zupełnie inaczej wygląda geografia. Myślę, że ona jeszcze bardziej będzie rozproszona, to znaczy będziemy mieli zupełnie nową sytuację. Także wraz z wyjściem Donalda Tuska na ten pierwszy szczyt widać, jak wielkie nadzieje związane są z naszym regionem. Przyszła Europa to przecież właśnie rozszerzenie w tym kierunku, więc ta Europa będzie zupełnie inna za parę lat, zupełnie inna geografia. Na zmianę traktatów dzisiaj nie ma klimatu i nie ma takiej rozmowy.
Mówił w wywiadzie wNET europoseł Andrzej Halicki, a cała rozmowa dostępna na portalu wnet.fm. W gabinecie głównodowodzącego sił zbrojnych Ukrainy generała Waleria Załużnego znaleziono urządzenie podsłuchowe, poinformował portal Ukraińska Prawda. Pojawiają się wątpliwości, czy to działania rosyjskie, czy wewnętrzna inwigilacja w związku z konfliktem generała z prezydentem Zełenskim. Sprawę komentował na antenie Radia Wnet generał Bogusław Samol.
Czy to była sprawa rozgrywek wewnętrznych, a więc tutaj w jaki sposób ktoś chce ocenić Załużnego, a więc dowódcę sił zbrojnych Ukrainy, jeżeli chodzi o lojalność wobec prezydenta, ale też trzeba pamiętać o tym, że strona rosyjska prowadzi wszelkie działania, aby zdobywać informacje. Załużny jako dowódca wojsk jest dalej lojalnym wobec prezydenta, bo nie występuje nigdy oficjalnie przeciwko niemu. Natomiast trzeba się liczyć, że w gabinetach na pewno dochodzi do różnego rodzaju scysji.
Mówił w poranku wNET generał Bogusław Samol. Armia Izraelska twierdzi, że znalazła największy jak dotąd 4-kilometrowy tunel Hamasu. Jedno z wyjść jest położone o 400 metrów od przejścia granicznego Erez między północną strefą Gaza a Izraelem. W tunelu znaleziono dużą ilość broni. Obecny na miejscu fotoreporter agencji AFP ocenił, że tunel jest wystarczająco obszerny, by zmieścił się w nim samochód. Armia Izraelska podejrzewa, że budowę tunelu, którego konstrukcja kosztowała najprawdopodobniej miliony dolarów, nadzorował brat dowódcy palestyńskiego Hamasu Yahya Sinwara. Hamas twierdził, że jego podziemne tunele mają mieć 500 kilometrów łącznej długości. Od początku ofensywy lądowej wymierzonej w Hamas żołnierze izraelscy odkryli już ponad 800 szybów i tuneli Hamasu. W zeszłym tygodniu odbył się szczyt Unia Europejska-Bałkany. Kraje z tego regionu Europy od lat starają się o dołączenie do sojuszu Unii Europejskiej. Eksperci krytykują władze unijne za taki stan rzeczy. Spada także entuzjazm wśród społeczności bałkańskiej, o czym mówił w poranku wNET profesor Konrad Pawłowski.
Kosowe na przykład poparcie dla Unii Europejskiej jest największe w regionie. Natomiast w Macedonii czy w Serbii to poparcie pada. Ja w tym momencie tak mówię bardzo ogólnie, ale w Serbii ono jest najniższe, odkąd ja pamiętam. To jest poparcie rzędu 30 paru procent, może 40. Więc to pokazuje, że ten proces integracji europejskiej był tak długi, że po prostu osoby, które były za integracją w istocie, bardzo krytycznie oceniają dotychczasowy efekt. Takie są opinie, więc jest pewne rozczarowanie tym procesem.
O nastrojach na Bałkanach mówił profesor Konrad Pawłowski, a cała rozmowa dostępna na wnet.fm. Lista partii SNS prezydenta Serbii Aleksandara Vučića według sondażowych wyników wygrała przedterminowe wybory parlamentarne. Zdaniem dziennikarzy i niezależnych obserwatorów w ich czasie doszło do wielu nadużyć. Według sondażu przeprowadzonego przed lokalami wyborczymi lista prezydenta Serbii Aleksandara Vučića i jego partii zdobyła ponad 46% głosów. Według obliczeń statystyków może to dać partii około 130 mandatów w 250-osobowym serbskim parlamencie. Opozycyjny blok Serbii Serbia przeciw przemocy uzyskał 23% głosów i 63 mandaty. Do zgromadzenia wejdzie jeszcze kilka ugrupowań, w tym rządzący wspólnie z SNS socjaliści. Według tych wstępnych sondażowych wyników w serbskim parlamencie utrzymany zostanie status quo. Na oficjalne ogłoszenie składu parlamentu prawdopodobnie będzie trzeba jeszcze poczekać. Po poprzednich wyborach było to ponad pół roku. Polska zorganizuje Mistrzostwa Świata do lat 20 w piłce nożnej kobiet w 2026 roku. Organizacja Mistrzostw Świata Kobiet w 2026 roku będzie nowym kamieniem milowym w historii polskiej piłki nożnej, który przyczyni się też do rozwoju kobiecego futbolu w kraju i na świecie, powiedział prezydent FIFA Gianni Infantino. Turniej z udziałem 24 zespołów odbędzie się w dniach 2-27 lipca 2026 roku. Jeszcze nie wiadomo, które miasta będą gospodarzami mistrzostw. Niedawno Polski Związek Piłki Nożnej starał się także o organizację Mistrzostw Europy Seniorek w 2025 roku, jednak UEFA zdecydowała się na wybór kandydatury Szwajcarii. W trakcie trwających klubowych Mistrzostw Świata w Arabii Saudyjskiej Światowa Federacja powierzyła też organizację Mistrzostw Świata do lat 20 mężczyzn w 2025 roku, które zorganizuje Chile.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś zachmurzenie na południu i południowym zachodzie będzie małe, na pozostałym obszarze będzie duże. Miejscami spadnie deszcz oraz mrzawka. Temperatura jak na grudzień wysoka, będzie od 5 stopni na wschodzie, około 7 na przeważającym obszarze kraju, do 10 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.